Ja przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, ponieważ w wywiadach, których on udzielał, to podkreślał przynależność do niemieckiej, do austriackiej, do germańskiej kultury.
Zawsze myślałem, że on był Austriakiem.
On zawsze był bardzo powściągliwy. Nigdy nie mówił, że mieszkał w Polsce, że urodził się w Polsce. Ja dopiero po jego śmierci to odkryłem. Zobaczyłem jego akt urodzenia i dowiedziałem się, że urodził się w Polsce. To była dla mnie wielka zagadka, dlaczego nigdy o tym nie wspomniał.
Reżyser W samo południe, Stąd do wieczności, Dnia szakala. Wybitny przedstawiciel kina amerykańskiego, laureat najważniejszych filmowych nagród, Fred Zinnemann. Utarło się, że urodził się we Wiedniu. Takie miejsce on sam przez długie lata wskazywał, choć fakty są inne. Dopiero od niedawna internetowe serwisy podają, że urodził się w Polsce, a właściwie na ziemiach polskich. Rzeszów na początku XX wieku należał do cesarstwa Austro-Węgier, przy czym w okresie tzw. autonomii galicyjskiej językiem urzędowym był tu polski. Tim Zinnemann, jedyny syn Freda Zinnemanna.
Ja tego nie rozumiałem, dlaczego on kłamał. No tak, kłamał. Przecież to nie miało żadnego sensu. Ale on nigdy nawet nie powiedział, że mówił po polsku, że znał ten język. A przecież musiał mówić i to całkiem płynnie. W końcu to był jego pierwszy język, nie tak krótko. Nigdy nie słyszałem, żeby mówił po polsku.
Tim Zinnemann mówi, że Rzeszów to ładne miasto. Oglądał je na mapach Google. Ja o pomoc w wyłuskaniu śladów rodziny Zinnemannów proszę doktora Grzegorza Samojskiego z Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
Pod liczbą 9. Czy to byłby raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Tak. Tu by się urodził.
Pod numerem 7 dzisiaj?
Dzisiaj prawdopodobnie, jeśli dobrze liczymy, w budynku, w którym mieści się obecnie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Rzeszowie. Był to dawny dom numer 9 i w akcie urodzenia Freda Zinnemanna jest informacja, że urodził się właśnie w tym budynku.
Czyli w centrum tej Pierzei Południowej,
tak,
rynku, w
tak,
samym środku.
Tak.
Siadamy do komputera, bo okazuje się, że zasoby archiwalne dotyczące rodziny Zinnemannów są w pełni zdigitalizowane. I kolejne zaskoczenie.
To jest jedna z wielu zachowanych ksiąg metrykalnych izraelskich gminy żydowskiej w Rzeszowie. Akt urodzenia nosi numer 102 w roku 1907. Dziecko urodziło się 29 kwietnia 1907 roku w Rzeszowie w rynku pod numerem 9. I tutaj, jak widać, jest pewnego rodzaju pomyłka. Chodzi prawdopodobnie o maj albo o jakąś inną datę, ponieważ ta kolejna data jest datą obrzezania. No nie, obrzezanie nie mogło nastąpić przed urodzeniem, więc tutaj ten wpis jest omyłkowy.
Jako data urodzenia jest wpisany 29 kwiecień, jako data obrzezania 6 kwiecień.
Tutaj widać, że te akty były dokonywane chronologicznie i dziecko urodziło się z całą pewnością 29 kwietnia, ponieważ dzieci poprzednie urodziły się 2 i 3 dni wcześniej. I prawdopodobnie jakieś roztargnienie prowadzącego księgi metrykalne spowodowało, że data obrzezania jest datą raczej nieprawdziwą i niewłaściwą. Imię Alfred, płeć męska, informacja o tym, że dziecko pochodzi z legalnego związku małżeńskiego Oskara Zinnemanna i Anny Zinnemann, zamężnej w Rzeszowie, córki małżonków Józefa Fajwla i Mariemy z domu Kerber z Rzeszowa. Kolejne kategorie, które nam się tutaj pojawiają, to są kategorie akuszerki. Świadkami byli Mechel Zinnemann, Gerszon i Hendel Zinnemannowie, rodzice ojca i prawdopodobnie brat ojca. Natomiast obrzezania dokonali Kalmen Drucker i Elisze Abrahamowicz. W uwagach jest informacja, że ślub rodziców został zawarty w Rzeszowie. Ślub rodziców, czyli Anny z domu Fajwel i Oskara Zinnemanna, został dokonany w Rzeszowie 12 czerwca 1906 roku. I jest to wpisane w księdze, w zaginionej, niezachowanej do naszych czasów, księdze małżeństw w tomie 4, na stronie 56 pod pozycją 32.
A ten czerwony dopisek?
I ten dopisek, który pochodzi z 1928 roku, jest sprostowaniem informacji dotyczącej imienia ojca. Brzmi on następująco: wskutek reskryptu województwa lwowskiego z 23 lutego 1928, i tutaj są podane dane biurowe, i polecenia starostwa z 6 marca 1928 roku, wpisuje się: imię ojca tego dziecka jest Oskar, a nie Oskar Szyja. Czyli uznano, że imię ojca jest jedno, a nie podwójne.
Imię Alfred to jest imię raczej się nie kojarzące, ale jako jest żydowskie.
Jest to imię, które, jakby to powiedzieć, komponuje się w taki proces odchodzenia, powolnego, stopniowego odchodzenia od imion typowo żydowskich, zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców. Jest to jakiś element pewnej próby asymilacji, ale proszę zwrócić uwagę, że ojciec studiował w Wiedniu, to wiemy na pewno. Z Wiedniem był związany, w związku z tym to imię dla syna było imieniem takim
nawiązującym do kultury
nawiązującym
niemieckiej?
Nawiązującym do kultury, tej.
No tutaj rzeczywiście mamy i imię Hania, i imię Regina, Adela.
Adela, ale są też imiona typowo żydowskie, takie jak Serla czy Isaac.
Jedna strona z izraelickiego urzędu metrykalnego i całe mnóstwo informacji. Jednocześnie zaś mnóstwo pytań o realia życia rodziny Cinemanów w austriackim wówczas Rzeszowie. Znów odwiedzamy z doktorem Grzegorzem Zamojskim miejski rynek i tym razem kamienicę, w której mały Alfred miał wspólnie z rodzicami przez pierwsze lata życia mieszkać.
Rynek obecnie numer 5. W tym budynku mieści się teraz Biuro Ubezpieczeń Warty. W tym budynku na pierwszym piętrze Oskar Cineman miał swój gabinet lekarski.
I dom mieszkalny.
I mieszkanie.
Świetna lokalizacja z widokiem na ratusz.
To zależy, co kto lubi. Ale z punktu widzenia prowadzenia interesu i działalności gospodarczej, no to super dział, super miejsce. Proszę zauważyć, że nad wejściem jest krótka informacja J-Fiber. Z tym, że no raczej jesteśmy pewni, że w momencie, kiedy Fred Cineman się urodził, Józef Fiber mieszkał na ulicy Kretschmera.
Czyli kolejna zagadka. Rodzina Cinemanów miała mieszkać w kamienicy, nad wejściem do której jest tablica z nazwiskiem ojca matki małego Alfreda, ale kamienica nie należała do kupca Fajbla. Znów trzeba poszukać wskazówek w dokumentach.
Nie, to nie był dom należący do rodziny. To był dom należący do kogoś innego. No zobaczmy, właśnie. Bardzo ciekawym i bardzo takim ważnym źródłem informacji o ludności Rzeszowa są spisy ludności zachowane. Są to spisy, które były wykonywane w całej monarchii austriackiej co 10 lat. Nas interesuje spis z roku 1910. I tutaj jest informacja o tym, że w rynku głównym pod numerem 5 w mieszkaniu numer 2 na pierwszym piętrze mieszkała rodzina Oskara Cinemana, który był posiadaczem tego mieszkania. Mieszkał wraz z żoną oraz synem Alfredem. Był to budynek, którym na parterze prawdopodobnie mieściła się apteka Eustachego Karpińskiego. Eustachy Karpiński był aptekarzem prawdopodobnie po swoim ojcu, którym był Jan Karpiński, radny rzeszowski.
I to prawdopodobnie Eustachy Karpiński był właścicielem kamienicy pod adresem Rynek 5, a dziś Rynek 3. Ale skąd tablica z nazwiskiem Fajwel? Tego dokumenty nie wyjaśniają. Za to nasza obecność pod kamienicą wywołuje zainteresowanie młodego mężczyzny wychodzącego z budynku.
Fred Cineman, ten, który nakręcił W samo południe.
Zna pan ten film?
Naprawdę?
Naprawdę.
No słowo panu daję. Mhm. Na dole była apteka, on się urodził dwa domy dalej. Aha. Pod numerem 9.
Aha, poszukam na pewno, zainteresuję się tematem, bo jestem właścicielem tej nieruchomości.
To może pan sobie wywalić tutaj tego Gary Coopera z W samo południe i tego i słowo panu dajemy. No.
Propozycja doktora Zamoyskiego rzucona została żartem, ale Rafał Rzeczycki, obecny właściciel kamienicy, jest rzeczywiście zainteresowany byłymi mieszkańcami tego obiektu. A ja się zastanawiam, czy Fred Zinnemann śledził to, co działo się w tej części Europy i czy wiedział na przykład, że Gary Cooper z plakatu do filmu zrealizowanego w roku 1952 stał się w Polsce w roku 1989 symbolem demokratycznych przemian i pierwszych częściowo wolnych wyborów. Na pewno W samo południe to jeden z najlepiej znanych w naszym kraju filmów tego reżysera. To też jeden z najlepszych westernów w historii kina, określany również jako nadwestern. Być może na jego kształt wpłynęły doświadczenia Zinnemanna, twierdzi filmoznawca Piotr Kletowski.
On na własnej skórze odczuł i jako artysta, i jako Żyd to odium prześladowania i ostracyzmu. No i oddał to wszystko później w swoim filmie, jednym z najwybitniejszych, czyli W samo południe, prawda? Kiedy główny bohater, kreowany przez Gary'ego Coopera, jako samotny szeryf, musi się zmagać nie tyle z bandytami, którzy chcą go odstrzelić, ale przede wszystkim z atrofią, z nietolerancją, z porzuceniem właśnie przez społeczność, którą broni jako szeryf. Nadwestern, bo miał naddatek związany z odwołaniami i do czasów wojny i przedwojnia w Europie, ale też i do czasów powojennych w Stanach Zjednoczonych. Choć oczywiście nie tylko, bo przecież gnębienie jednostki nie było tylko charakterystyczne, powiedzmy, dla państw zachodnich, ale przede wszystkim dla państw komunistycznych. I że tego nie podchwycono i film był szeroko dystrybuowany również w demoludach, no to świadczyło jednak o uniwersalności tego przekazu filmowego, który włożył Zinnemann do swojego
Doskonały pod względem formalnym. Warto chociażby przypomnieć, że akcja tego niemal półtora godzinnego filmu trwa także niespełna 90 minut. Tyle, ile mają mieszkańcy małego miasteczka na Dzikim Zachodzie, zanim przyjedzie do niego przywódca bandy opryszków Fred Miller. Znakomicie obsadzony, z wpadającą w ucho balladą skomponowaną przez Dimitriego Tomkina, to z kolei emigrant z Krzemieńczuka na terenie dzisiejszej Ukrainy, film doczekał się mnóstwa opracowań i interpretacji. Ale nie wybiegajmy w przyszłość. W Rzeszowie przed I wojną światową działały trzy kina. Do muzeum, do bajki i do Olimpii. Było z rynku równie blisko. Czy mały Fred mógł je odwiedzać? Czy Anna i Oskar uznali, że kino to odpowiednia rozrywka dla dziecka? A może nianie zabierały go ze sobą? Na te pytania pewnie nie znajdziemy odpowiedzi. Na pewno wiemy, że z okna Alfred mógł patrzeć na rynek, który wtedy miał trochę inny charakter.
A znowu tak dużo nie ma, zawsze może ten film.
Wtedy prawdopodobnie tłukły się dorożki albo wozy. Tu na tym miejscu ten rynek wyglądał inaczej. Był miejscem targowym. Nie było jeszcze pomnika Kościuszki i stały domy, których nie ma na południowej i zachodniej pierzei rynku. Te domy, które zostały zniszczone w czasie ostatniej wojny. Zupełnie inaczej wyglądała ulica Słowackiego. Inne czasy, inne miasto, inni ludzie, inne warunki.
Jak pan myśli, czy mały Alfred mówił po polsku, czy mówił jidysz, czy mówił po niemiecku?
Na pewno mówił po polsku, na pewno mówił po niemiecku i na pewno mówił jidysz. Gdybyśmy popatrzyli tutaj do spisu, to spis wykazywał również język potoczny. Rubryka 13 wskazuje na język potoczny. I proszę zwrócić uwagę, że cała rodzina Zinnemannów podała jako swój język potoczny język polski.
I też wydaje mi się, że te nazwiska służących to są polskie nazwiska.
To są polskie nazwiska, ale to z reguły kobiety, które służyły, były Polkami. Musiały się z nim jakoś porozumieć. Ale proszę zwrócić uwagę, że jedna ze służących była grekokatoliczką, druga była rzymskokatoliczką, a więc można powiedzieć, że w jednej rodzinie, jeśli do tej rodziny dołączymy te dwie służące, mamy taką zogniskowaną całą kulturę religijną Galicji. Nie zachowały się akta szkolne i nie możemy w związku z tym stwierdzić, czy Alfred rozpoczął naukę w szkole w Rzeszowie, czy też tą naukę podjął w Wiedniu.
Nie ma dokumentów ze szkół polskich i żydowskich z tego okresu, czy nie ma go na liście?
Nie, nie. Chodzi o to, że bez względu na to, czy było to dziecko polskie, czy żydowskie, miało obowiązek chodzenia do szkoły powszechnej i chodzi nam tutaj o dokumenty ze szkół powszechnych. Szkoły żydowskie były szkołami bardziej o charakterze szkółek niedzielnych. Natomiast wszystkie dzieci miały obowiązek chodzenia do szkół ludowych. Zakładając, że Cinemanowie mieszkali w Rynku, dziecko powinno chodzić do szkoły numer 1, męskiej szkoły numer 1, szkoły, która mieściła się w tym miejscu, gdzie obecnie mieści się szkoła numer 1, czyli na ulicy Bernardyńskiej. Natomiast dokumentów szkolnych z tego okresu nie ma. W innych szkołach podstawowych kwerenda poszukiwania nie potwierdziły, żeby Alfred chodził do jakiejkolwiek innej szkoły podstawowej, na przykład do szkoły, obecnej szkoły numer 3 na ulicy Kowanowej, na ulicy Langiewicza.
O edukacji Alfreda w Rzeszowie nic więcej nie wiemy. Wiemy natomiast, że jego ojciec Oskar w tym mieście skończył prestiżowe gimnazjum imienia Konarskiego. Już z tego powodu można go było zaliczyć do ówczesnej elity Rzeszowa. O tym fakcie syn Freda Cinemana, Tim, może się dowiedzieć dopiero teraz. Dla Tima, ze względu na powściągliwość ojca, niemal cała przeszłość rodziny była do tej pory białą plamą.
I'll give you an example.
Dam pani taki przykład. Mój dziadek został zamordowany w getcie warszawskim, a moja babcia zginęła w obozie w Auschwitz. Mój tato miał przy swoim łóżku dwa zdjęcia swoich rodziców. Pamiętam to z czasów, gdy byłem małym chłopcem, że zawsze te zdjęcia tam były. Któregoś dnia zdjęcia zniknęły i ja zapytałem, dlaczego, co się z nimi stało. Mój tato nie odpowiedział. Nigdy mi nie odpowiedział na to pytanie. To pokazuje, jak trudno było z nim rozmawiać o rodzinie. On nawet nigdy mi nie powiedział, że oni zginęli.
Tim Cineman mógł tylko się domyślać, że jego dziadek Oskar z babcią Anną zostali wywiezieni przez nazistów z Austrii do Polski i że tutaj zginęli. Tak więc wyjazd z Rzeszowa w okresie I wojny światowej nie uchronił ich przed tragedią II wojny. My o rodzicach Alfreda wiemy z dokumentów wcale nie mało.
Nie zachowały się księgi małżeństw. Natomiast zachowała się dokumentacja, którą małżonkowie przedstawiali rabinowi do tego, aby mógł udzielić małżeństwa. Świadectwo urodzin matki, która urodziła się w 1883 roku w Tarnowie. Informacja mówi o tym, że Józef Fajbel, jej ojciec, był buchalterem w Rzeszowie. Natomiast matka, Mariam z domu Körber, była córką Abrahama, fabrykanta rosolisów, czyli producenta jakiegoś takiego słodkiego alkoholu w Tarnowie.
Czyli raczej zamożna rodzina.
Raczej zamożna rodzina. O zamożności tej rodziny świadczy to, że również w Rzeszowie mieszkali w centrum miasta, przy ulicy Kretschmera. Mamy akt urodzenia Szyi Cinemana, czyli Oskara Cinemana.
Szyja to jest imię nadane przy
imię nadane przy urodzeniu.
I to mamy w dokumencie.
Mamy w dokumencie. No i mamy informację o dziadku Alfreda, Gersonie Cinemanie, że był mydlarzem w Rzeszowie. W roku 1879 Gerson Cineman był producentem mydła. Był producentem mydła. Jest również informacja o jego żonie, czyli o babce Alfreda, że była mydlarką w Rzeszowie, córką Szyi i Asny Wolfeldów, czapników w Rzeszowie.
A nazywała się Händel?
Händel. Babcia nazywała się Händel Wolfeld. Tu jest informacja również o jego pradziadkach Alfreda, z zawodu czapników, czyli producentów nakryć głowy. I tutaj proszę zobaczyć, mamy informację. Dziadek urodził się w roku 1837. Urodził się w Zaczerniu koło Rzeszowa. Natomiast matka Händel z domu Wolfeld pochodziła z Rzeszowa i była kilka lat młodsza od swojego męża. Wraz z nimi mieszkał starszy brat, raczej na pewno starszy brat, Markus. Już 50-letni, ale jeszcze stanu wolnego.
Fascynująca jest lektura starych dokumentów, a wyliczanki genealogiczne długie. Rodziny Cinemanów, Fajwlów, Kreberów, Czapnicy, mydlarze, buchalterzy, kupcy w Rzeszowie i Galicji byli u siebie, tutaj był ich dom. Szyja Cineman, który nie wiemy w jakich okolicznościach zmienił imię na Oskar, wybrał drogę trochę inną. A może to jemu ją wybrano, podejmując decyzję, że pójdzie do gimnazjum na Pańskiej, a potem na studia do samego Wiednia.
Markus, który w wieku lat 50 był już stanu wolnego, albo tak się zaangażował w pracę, albo miał jakieś inne problemy i defekty, ale no, pomagał z całą pewnością swojemu ojcu, brat Oskara. To było bardzo typowe i bardzo charakterystyczne. Jedno dziecko kontynuowało działalność jakąś biznesową, natomiast drugi dostawał kopa i miał szansę awansu, no i starał się tą szansę awansu wykorzystać. I jak się możemy domyślać, wykorzystał tą szansę. Stworzył też warunki dla swojego syna, czyli trzeba docenić jakąś taką prorodzinną politykę prowadzoną przez rodziny tamtych czasów, bez pomocy z zewnątrz.
Stryj Alfreda Markus, który mieszkał z rodzicami i pracował w ich warsztacie, prawdopodobnie nie opuścił Rzeszowa wraz z bratem i jego rodziną. Oskar z Anną i Alfredem prawdopodobnie wyjechali z miasta w czasie I wojny światowej, a w roku 1918 wrócili albo wróciła tylko Anna. Wiemy, że tu urodziła swoje drugie dziecko. W maju przyszedł na świat chłopiec, który zmarł zanim nadano mu imię. 2 lata później Anna i Oskar doczekali się kolejnego syna, który urodził się już we Wiedniu. Nazywał się George. Jaki miał kontakt ze starszym o 13 lat bratem, wiele mówiące jest to wspomnienie Tima Cinemana.
George wspominał mi, jak Fred opowiedział mu, że mieli jeszcze jednego brata i że ten brat zmarł. Mój tato o tym poinformował George'a bardzo późno, gdy był już dość wiekowy. George się go zapytał, dlaczego wcześniej o tym nie wspomniałeś? Dlaczego przez tyle lat ja o tym nie wiedziałem? A Fred mu odpowiedział, bo nigdy nie pytałeś. Takie było jego wytłumaczenie.
W wykazie mieszkańców Rzeszowa z 1927 roku nie ma już rodziny Oskara Cinemana. Wiemy, że mieszka ona we Wiedniu. W tym roku też 20-letni wówczas Alfred zaczyna wbrew rodzicom studiować w Paryżu realizację filmów. W Berlinie pracuje na planach filmowych i realizuje swoje pierwsze utwory. W 1929 roku emigruje do Stanów Zjednoczonych. Uprawia wspinaczkę górską i jeździ na nartach, co polubił jeszcze w Europie, ale przede wszystkim pracuje. Realizuje dokumenty. Już w 1938 roku dostaje za swój trzeci krótki metraż Oscara. W 1940 roku rodzi się jego jedyny syn Tim. Pytam go, jak ocenia po latach swoją relację z ojcem.
Raczej formalne, tak bym powiedział. Nie był nigdy taką osobą, z którą czułbym się swobodnie. Zresztą, kiedy byłem dzieckiem, jego z reguły obok mnie nie było. Ciągle pracował.
Tim Cineman jest powściągliwy, podobnie jak ojciec. Mieszka w Santa Monica. Przez wiele lat był bardzo aktywny w branży filmowej, zajmował się przede wszystkim produkcją, ma na swoim koncie m.in. Wyspę doktora Moreau. Nigdy nie pracował z ojcem i także nigdy nie rozmawiał z nim o filmach. Wybrał swoją drogę w Hollywood, jak mówi, nie otrzymał od Freda Cinemana żadnej pomocy i nigdy o nią nie prosił. Filmy ojca, które najbardziej ceni, to W samo południe, Stąd do wieczności, Oto jest głowa zdrajcy oraz mało znany w Polsce Po wielkiej burzy z 1948 roku. Dziennikarz filmowy Peter Reiner, wieloletni przewodniczący Amerykańskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych, poznał Freda Cinemana prywatnie i kilkukrotnie się z nim spotykał. Pytany o wrażenia mówi.
Na mnie zawsze sprawiał wrażenie osoby wytwornej, dystyngowanej. Był uprzejmy, elegancki, ale z bardzo silną osobowością. Kiedy podczas naszej prywatnej rozmowy zacząłem robić notatki, nie do artykułu oczywiście, tylko dla siebie, chciałem pewne rzeczy zanotować, powiedział tylko, proszę tego nie robić. I ja wiedziałem, że rzeczywiście nie mogę. I zrozumiałem, dlaczego on jest reżyserem. To było dla niego naturalne.
Peter Reiner ocenia Cinemana jako twórcę wybitnego. O jego filmach może opowiadać długo, ale nie podejmuje się wyboru jednego najlepszego tytułu.
Na swoim koncie ma filmy reprezentujące tak różne gatunki. Filmy czarne, westerny, musical, thriller. Bardzo różne gatunki, ale one wszystkie były równie dobre. On był mistrzem, fachowcem. Zawsze wiedział, gdzie postawić kamerę, jak daną historię opowiedzieć obrazami. Ma na swoim koncie mnóstwo nagród, ale uważam, że jego twórczość i tak należy oceniać wyżej niż tylko odnosząc się do tych nagród. Nie był jednym z tych reżyserów, którzy rzucają widzom wszystko, co mają i mówią im, jak mają się czuć. Cineman był bardziej subtelny. Wydaje mi się, że wiązało się to z jego charakterem. Nie był bardzo towarzyski, a raczej trochę wycofany. To też był taki europejski rys w jego charakterze. I wydaje mi się, że to przeniosło się do jego filmów. Miał ogromny szacunek do ludzkiej godności. Cenił niezwykle starania i walkę o wolność i niezależność. To się wiązało też z jego osobistą historią. Jego rodzice zginęli podczas Holokaustu. To był jego ważny życiowy bagaż. Myślę, że duża część jego filmów, Stąd do wieczności, Samo południe, Oto głowa zdrajcy, to są filmy o ludziach walczących o siebie przeciwko losowi. Poza tym, jego filmy wyróżnia wyczulenie na realizm i naturalizm. To się zaczęło od współpracy z wybitnym dokumentalistą Robertem Flahertym. Dzięki niemu Cineman zrozumiał, w jaki sposób być w filmach fabularnych bardziej autentycznym. Korzystał na przykład z naturalnych plenerów. Wtedy niewielu reżyserów to robiło.
To są takie filmy zakorzenione w bardzo europejskim rozumieniu sztuki, czyli człowiek ze wszystkimi złożonościami swoimi jest pokazywany na ekranie i świat w filmach Zinemana też jest taki niejednoznaczny. Jest oczywiście jest dobro, zło, ale bohater bardzo często się porusza właśnie w takim obszarze zawieszenia moralnego i musi dopiero dokonać pewnych wyborów, żeby to dobro w nim wygrało. Ten over, jak mówią, over europejski polegał na tym, że on zawsze jakby wychodził nie tyle od pewnych wydarzeń, pewnej akcji, co przede wszystkim interesowała go postawa człowieka, postawa bohatera. Jego filmy były filmami europejskimi, filozoficznymi, w takim wymiarze filozoficznym, egzystencjalnym, o tak to ujmę. Nie może być film błahy pod tytułem Historia zakonnicy, prawda? Zresztą, co dużo mówić, po tym filmie, w którym zagrała Audrey Hepburn, wzrosła liczba powołań w Stanach Zjednoczonych. Fred Zinnemann, jakbyśmy tak spojrzeli z lotu ptaka na jego filmy to są właśnie głęboko ludzkie filmy. Bo nawet jeżeli on pokazuje w swoim jednym z najsłynniejszych filmów Dzień Szakala, zawodowego zabójcę, zimnego, okrutnego przestępcę, który w zasadzie jest pozbawiony ludzkich uczuć, no to paradoksalnie pokazuje go w taki sposób, że my go rozumiemy. To jest jakby główna cecha jego filmów. A druga cecha jego filmów to była taka, że Zinnemann to był reżyser, który był wybitnym reżyserem. Co to znaczy? Każdy jego film ocierał się o Oscary, uznawany był za arcydzieło i Samo południe, i Historia zakonnicy, i Dzień Szakala, i Na skraju przepaści, czyli ostatni jego film. Czy w ogóle jego pierwszy film, od którego zaczęła się jego wielka przygoda, czyli taka zbiorówka zrobiona jeszcze w Austrii pod auspicjami kina niemieckiego. Ludzie w niedzielę. Tam już widać w tej noweli Zinnemana taką precyzję w oddawaniu rzeczywistości, w oddawaniu ludzkich postaw. To jest istotne, że on przyniósł do Ameryki pewne doświadczenia tragiczne, dramatyczne. Zinnemann uciekł z Europy już zarażonej chorobą faszyzmu, nazizmu wręcz, bo on zaczynał przygodę w austriackim przemyśle filmowym, który z wolna kierował jakby swoją atencję w stronę kultury niemieckiej, hitlerowskiej. To był wielki humanista, który w swoich filmach patrzył bardzo uważnie na człowieka.
Amerykanin Peter Reiner i polski filmoznawca Piotr Kletowski mają w swojej ocenie Cinemana podobne opinie i obaj odwołują się do elementów jego biografii. Czy Alfred Zinnemann myślał o sobie jako o uratowanym z Holokaustu, choć bezpośrednio zagrożenie jego samego nie dotknęło, choć wcześniej opuścił Niemcy i Europę? Jest to bardzo prawdopodobne.
Around me he would only speak English and he didn't.
Przy mnie tato zawsze mówił po angielsku. Znał niemiecki, ale po niemiecku z jakiegoś powodu nie chciał, nie lubił przy mnie mówić. Z jakiegoś powodu złościł się też, gdy Austriacy chcieli go nagradzać i kiedy go zapraszali. Ignorował to. Nie chciał mieć nic wspólnego z tym krajem. Też nie wiem dlaczego. To jest zabawne, bo on uważał siebie za Amerykanina, ale nigdy się nie integrował ze Stanami. W takim sensie, jak na przykład zrobił to Billy Wilder, który w podobnym okresie przybył do Ameryki. Oni równolegle do siebie robili karierę w przemyśle filmowym, ale Billy Wilder był dużo bardziej amerykański. Grał w pokera, chodził na mecze futbolowe, a mój ojciec pozostał Europejczykiem. On siebie uważał za Amerykanina, ale Ameryka go raczej nie uważała za swojego ze względu na jego zachowanie. Myślę zresztą, że on nigdy nie czuł się dobrze w Stanach i w tej kulturze w pełni komfortowo. Zresztą ponad połowę swojego życia mieszkał w Londynie. Od 1958 roku do jego śmierci to Londyn był jego domem.
Myślę, że to bardzo prawdziwe stwierdzenie, że on był Europejczykiem. Takie były zresztą jego korzenie i wydaje mi się, że jego podejście do życia pozostało europejskie, kiedy mieszkał w Kalifornii. On zresztą utrzymywał bliskie relacje z emigrantami z Europy. Pewnie właśnie dlatego, że mieli podobne tło kulturowe. Szczególnie Billy Wilder był jego bliskim przyjacielem. Mieli ze sobą dużo wspólnego.
Billy Wilder, twórca chociażby pół żartem, pół serio z Marilyn Monroe, urodził się 200 km od Rzeszowa, w Suchej Beskidzkiej. Będąc w Stanach, jako miejsce urodzenia podawał także Wiedeń. Jak bardzo przyjaźnili się z Fredem Zinnemannem i czy rozmawiali o swoim dzieciństwie w austro-węgierskiej Galicji? Trudno powiedzieć. Na pewno nie tylko oni miejsce swojego urodzenia utrzymywali w tajemnicy. A prób wyjaśnień takiego stanu rzeczy jest wiele, choć oczywiście są to jedynie spekulacje.
To jest rzecz charakterystyczna dla większości reżyserów z terenów Austro-Węgier, którzy przybyli do Hollywood, bo często było tak, że oni pochodzili tak naprawdę z małych miasteczek, ale żeby jakoś być rozpoznanym w nowym świecie, no to pisali sobie Wiedeń.
Wszystko, co osiągnął, z całą pewnością zawdzięczał sobie i zawdzięczał Wiedniowi i atmosferze Wiednia, natomiast z Polską łączyło go miejsce urodzenia i groby przodków. Jeszcze dla kogoś, kto mieszka nad Pacyfikiem, mówienie, że urodziłem się w Rzeszowie, to raczej trudno pokazać, w którym to jest miejsce. Natomiast Wiedeń wszyscy znają.
To też się ci ludzie często dowartościowywali. No, poprzednik Zinnemanna, Erich von Stroheim, prawda, też przybysz z Austro-Węgier, tu z Galicji, też pisał w metryce, że urodził się w Wiedniu. I tym tropem chyba poszedł Zinnemann. A poza tym, jeżeli z Wiednia, no to można było sobie też i przypisać jakieś arystokratyczne pochodzenie czy wykształcenie nieco lepsze.
On stracił w Holokauście dwoje rodziców i wydaje mi się, że chciał po prostu iść do przodu. Łatwiej było to zrobić z narodowością, jaką sam dla siebie stworzył, czyli z narodowością austriacką. I to nawet mimo tego, że w Hollywood było wielu Żydów, i że przecież największe studia filmowe były założone i prowadzone przez emigrantów żydowskich. Zauważmy, że w Stanach wielu emigrantów chciało zapomnieć i odciąć się od swojej przeszłości. Nie grać na swojej żydowskiej narodowości i odrębności, tylko pracować dla białej protestanckiej Ameryki. Przecież nawet taki film jak Białe Boże Narodzenie został stworzony przez ekipę żydowskich twórców. Nawet piosenka z tego filmu, White Christmas, jedna z najbardziej dziś popularnych piosenek o świętach, została napisana przez Irvinga Berlina, kompozytora żydowskiego. No więc to jest dość skomplikowane. Myślę też, że była taka tendencja na przykład wśród aktorów, żeby nie przyznawać się do swojej żydowskiej narodowości, żeby nie komplikować przekazu. Widownia chciała miło spędzić czas w kinie. a nie zastanawiać się, kto jaką religię wyznaje.
Skąd się brała może ta postawa Zinnemana nieprzyznawania się do swojego żydostwa? Może stąd, że w latach 30., 40. żydowski intelektualista bardzo często był synonimem komunisty, czy lewicowca, prawda? A Zinneman miał na sumieniu, że się tak wyrażę, film Siódmy Krzyż, opowiadający o wojnie domowej w Hiszpanii. Więc wydaje mi się, że on nie chciał się narażać, to znaczy już musiał uciekać z Europy, natomiast tutaj już chciał w tej Ameryce zostać i rozwijać swój talent i robić filmy, więc może z tego wyszła ta postawa takiego troszkę asekuranctwa.
Wydaje mi się, mam polskich krewnych i rozmawiałem z nimi o tym. Wydaje mi się, że chciał ukryć swoje polsko-żydowskie korzenie ze względu na ówczesną sytuację i niebezpieczeństwo z tym wówczas związane. Jeśli masz na nazwisko Zinneman i jesteś z Polski, jeśli porównasz daty, można cię będzie łatwo zidentyfikować jako Żyda, a to może być zagrożeniem. Więc ja przypuszczam, że to nie miało nic wspólnego z polskością. Było wtedy wielu polskich Żydów w Stanach, którzy nie przyznawali się do Polski właśnie po to, żeby nie być zidentyfikowanym jako Żydzi. Jemu chodziło o to, żeby nie być identyfikowanym jako Żyd.
On był sekularyzowanym Żydem. Sprawy religijne nie były dla niego ważne, ale wspierał Izrael i interesował się tematami żydowskimi. Sam jednak w ogóle nie był religijny. Absolutnie nie mam pojęcia. To jest zagadka, której nie rozumiem.
How do you correctly pronounce the name of the town, because I can't.
Rzeszów.
Rzeszów.
Yes.
Rzeszów.